ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dzień dobry.
Małgorzata Kidawa-Błońska już może zaczynać kampanię prezydencką?
No nie, z całą pewnością jeszcze nie. Jeszcze nie ma nominacji.
No już się zgłosiła. Chce startować w wyborach.
Może zacząć na pewno prekampanię. Ja mam wrażenie zresztą, że pani marszałek Kidawa-Błońska jest bardzo rozpędzona w tej kampanii.
Bo ale zgłosiła się oficjalnie.
Tak, oficjalnie złożyła dzisiaj wszystkie wymagane uchwałą Zarządu Krajowego dokumenty w Biurze Krajowym Platformy. Wiem, że jest tam sporo więcej niż wymagane minimum podpisów członków Rady Krajowej, także pod względem formalnym jest oficjalnie zgłoszona.
Jest 150 podpisów, a minimum to jest 30. Inni kandydaci mogą się jeszcze zgłaszać do jutra, do północy, czyli jeszcze dziś wieczór i cały dzień do wieczora jutrzejszego czekamy.
Tak, tak, tak. Czekamy.
Ale tłumu chętnych nie widać.
No tłumu pewnie nie będzie, bo też funkcja jest dosyć specyficzna i trzeba mieć pewne cechy i tej drogi politycznej i siłę przebicia, żeby
ale jest pan pewien, że te prawybory się odbędą?
Niczego nie można być pewnym. Zdecydowaliśmy się na krok taki bardzo otwarty i demokratyczny i tutaj decyduje ludzka wola. Ci, którzy mówili kilka tygodni temu o tym, że być może chcieliby wziąć udział w wyścigu prezydenckim, mogą zdecydować dzisiaj lub jutro, że w tym udziału nie wezmą. No i okaże się, kto na tej liście ostatecznie zostanie.
Ale czy pan widział innego polityka Platformy Obywatelskiej, który chodzi i zbiera podpisy potrzebne, żeby zgłosić swoją kandydaturę?
Tak, słyszałem, że takie podpisy są zbierane.
Słyszał pan, ale widział pan takiego polityka?
Do mnie nie dotarł
jest
osobiście.
Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Zna pan takie opowieści?
Nikt nie dotarł. Ja podpisałem poparcie dla pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
A jeśli nikt inny się już nie zgłosi, to ten termin 14 grudnia jako moment podjęcia decyzji przez Platformę Obywatelską będzie obowiązywał?
Zarząd Krajowy przewidział taką sytuację i w tym regulaminie nominacji, prawyborów zapisane jest, że ostateczną decyzję o dalszej procedurze podejmie Zarząd Krajowy do 22 listopada, czyli w tym tygodniu, w piątek poznamy najprawdopodobniej tę ostateczną decyzję.
Gdyby ale jest się okazało, możliwe przyspieszenie kalendarza w związku z takim rozwojem sytuacji? Jest jeden kandydat?
Wszystko jest możliwe. Jakkolwiek pomysł na to, żeby zorganizować dużą konwencję krajową z delegatami z całej Polski, wydaje mi się dobrym pomysłem i ten 14 grudnia to dobra data na ostry start kampanii wyborczej.
Tylko po co ci delegaci mieliby przyjechać? Po to, żeby zobaczyć tę jedyną kandydatkę i przez aplauz ją przyjąć, stwierdzić, że jest świetny wybór, choć jedyny? Czy będą jednak głosować za lub przeciw?
Zobaczymy, o tym zdecyduje zarząd. Możliwe jest głosowanie, nawet jeśli zgłosi się tylko jeden kandydat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno dla każdego kandydata jest ważne, żeby nie był kandydatem tylko przewodniczącego partii, zarządu krajowego, gdzie jest tam 20-30 osób, ale żeby był kandydatem rzeczywiście reprezentującym potężną, wielką formację opozycyjną, żeby wszyscy od początku byli zaangażowani w tę kampanię. To jest na pewno ważne dla każdego kandydata.
Czy Barbara Nowacka mogłaby wystartować w prawyborach prezydenckich Platformy Obywatelskiej?
Przypominam sobie regulamin. Tak, nie ma takich przeciwwskazań.
Może
musiałaby uzyskać tak, poparcie 30 członków Rady Krajowej Platformy.
Nie musi być członkiem Platformy, żeby startować w tych prawyborach.
Nie musi być członkiem Platformy.
A ona się wybiera? Słyszał pan coś o tym?
Nie słyszałem o takich rozważaniach. Chyba nawet gdzieś słyszałem w mediach, że raczej dementowała takie pogłoski.
Ja pytam o to dlatego, że konstrukcja mnie interesuje. Wy wybierzecie swojego kandydata jako Platforma Obywatelska, a co z waszymi sojusznikami, koalicjantami z Koalicji Obywatelskiej? Oni mają tylko przyklasnąć temu wyborowi?
Nie. Rozmawiamy cały czas z naszymi sojusznikami i będą informowani o każdym kroku, o każdym elemencie, każdym
będą
etapie.
Informowani, ale będą mieli jakiś głos w tej sprawie?
No ja słyszałem już takie głosy bardzo wyraźnego poparcia jednej z kandydatek. No tej dzisiaj zgłoszonej, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej,
ja
ze strony naszych
wewnętrznych
koalicjantów. Ja słyszałem takie publiczne głosy poparcia.
Paweł Rabiej w tym studiu publicznie mówił o tym, że Nowoczesna może mieć własnego kandydata na prezydenta. Zakładacie taki scenariusz?
Oczywiście, że może, ale rozmawiamy o wspólnym funkcjonowaniu w ramach Koalicji Obywatelskiej. Znam opinię pani przewodniczącej Lubnauer. Wydaje mi się, że jest zadowolona z tego modelu współpracy.
Czyli osobni kandydaci prezydenccy to byłby koniec Koalicji Obywatelskiej?
Nie, nie. Ja myślę, że to jest raczej rozważanie czysto teoretyczne, które być może ma podkreślić to, że Nowoczesna jest dziś odrębną partią, bo jest, chociaż tworzymy jeden klub parlamentarny i to wydaje się jest bardzo daleko idąca deklaracja tego, że politycy Nowoczesnej chcą współpracować i z Platformą, i z innymi członkami koalicji.
Pamięta pan, panie pośle, z jakim hasłem pokazywaliście Małgorzatę Kidawę-Błońską w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi?
Tak, pamiętam. Tych haseł było kilka, ale z panią marszałek związane było hasło o łączeniu, tak? Nie kłótnie, tylko bardziej tutaj, że się porozumiewamy, tak?
A jak brzmiało to hasło? Już pan nie pamięta?
Minęło kilka tygodni. Ja, przepraszam, ale myślę o tej kampanii, która przed nami. Nie rozpamiętuję.
Nie brzmi to najlepiej, jeśli pan już nie pamięta tego hasła. Pomogę,
współpraca,
mam to,
nie
ma to hasło
kłótnie.
Tutaj.
No, połowę pamiętałem, tak, współpraca.
Tak, Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiadała nowy rodzaj polityki, współpracę, jedność, stawiała na zgodę, na rozmowę, a teraz idzie do mediów i mówi o politykach lewicy, że będą nic nie warci, jeśli poprą Prawo i Sprawiedliwość w głosowaniu nad składkami ZUS-owskimi w Sejmie.
Nie, Małgorzata Kidawa-Błońska już wycofała się z tych słów.
A pan tych słów bronił, uważa, że pamiętam, jeszcze kilkadziesiąt godzin
uważam,
temu.
Bo słuchałem tych słów i wydaje mi się, że te słowa nie dotyczyły polityków lewicy absolutnie, jak znam Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ona mówiła o pewnej strategii politycznej. Znaczy, jeśli partia opozycyjna wchodzi do Sejmu...
polityka, jako rzecznik pan to dobrze wie, to już jest
to
źle.
To prawda, ale od tego jest rzecznik, żeby czasem ten kontekst tłumaczyć.
Ale to jest kandydatka przed chwilą na premiera, a za chwilę być może na prezydenta. To nie jest istotne potknięcie?
Nie. Oczywiście, że nie. Myślę, że Małgorzata Kidawa-Błońska ma wielu sympatyków wśród wyborców lewicy i oni rozumieją, co miała na myśli.
W tym momencie, bo oni mówią, że to było aroganckie, to było niesmaczne, to było niesympatyczne. Co więcej, Włodzimierz Czarzasty mówi, że to jest koniec dyskusji o tym, czy lewica mogłaby poprzeć Małgorzatę Kidawę-Błońską
w wyborach. Ja słyszałem w ostatnich dniach wyborców lewicy, którzy mówili, że czymś nie do zaakceptowania jest to, by lewica głosowała w Sejmie w tak ważnych sprawach, jak te zgłoszone teraz w Sejmie, więc ta 30-krotność za wnioskami PiSu. Nie wyobrażają sobie tego, żeby ich wybrani przez nich posłowie mogli tak głosować. Tak?
A
więc
posłowie Koalicji
to nie jest tylko zdanie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że coś niepokojącego się dzieje, że być może lewica potrzebuje trochę czasu, żeby się zaadaptować do warunków opozycji parlamentarnej.
Czy cały klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował tak samo w sprawie ZUS-u i 30-krotności?
No, mam nadzieję, że tak.
Pan ma nadzieję?
Mam nadzieję, bo jesteśmy demokratyczną formacją.
A posłowie Zielonych, Inicjatywy Polska, mogą zagłosować inaczej niż posłowie Platformy Obywatelskiej w tej sprawie?
Będziemy o tym debatować na posiedzeniu klubu. Nie sądzę, żeby doszło do jakichś wyłomów w tym zakresie. Nie dyskutowaliśmy
jeszcze
o tym.
Ale powie pan, że będą nic nie warci, jeśli zagłosują inaczej niż wy?
Nie, powiem szczerze, że taka strategia nie ma sensu, że jest strategią bezsensowną, że wartość opozycji polega na tym, by punktować rząd w momencie, czy formację rządzącą, kiedy proponuje absurdalne rozwiązania, które w dodatku, co do których nie ma poparcia we własnym gronie.
Ale będzie dyscyplina klubowa w tej sprawie, w Koalicji Obywatelskiej?
Jeśli ktoś z lewicy, albo jakiś poseł, czy posłanka z Koalicji Obywatelskiej chciałby ratować rząd PiS-u w momencie, w którym sami politycy PiS-u nie chcą poprzeć tej ustawy, to byłoby to...
Porozumienia, nie PiS-u.
PiS-u, klubu parlamentarnego PiS-u.
Bo w nazwie... Porozumienie Jarosława Gowina. To oni mówią,
którzy
że nie
są
poprą.
W klubie parlamentarnym PiS. Tam nie ma żadnej koalicyjnego klubu. To jest klub PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, więc oni są w klubie PiS-u.
To krótko
i jako
i
część tej formacji
panie pośle,
PiS-u
zapytałem, nie uzyskałem
mówią,
odpowiedzi.
Że nie mogą tego poprzeć. Więc
czy
jeśli ktoś z opozycji...
dyscyplina klubowa w Koalicji Obywatelskiej? Bo pan jest reprezentantem Koalicji Obywatelskiej. W tej sprawie.
Uważam, że jeśli ktoś z opozycji chce być bardziej PiS-owski niż sam PiS, to popełnia błąd i trzeba będzie poważnie się zastanowić nad funkcjonowaniem w takich warunkach. Mam
czy
nadzieję,
będzie
że...
dyscyplina klubowa? Proste pytanie, prosta
odpowiedź. To decyzja klubu. Nie mieliśmy w tej sprawie posiedzenia, jesteśmy klubem demokratycznym. Władze klubu spotkają się w tej sprawie jutro rano.
Jan Grabiec, Marcin Zaborski. Dziękujemy słuchaczom, ale zapraszamy do internetu na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Poseł Jan Grabiec, Platforma Obywatelska, nieustająco z nami. Ależ macie kłopot z wiekiem emerytalnym, panie pośle. Bogdan Zdrojewski w Tygodniku Wprost mówi, że Platforma powinna mówić wyborcom, że jeśli dojdzie do władzy, to podwyższy wiek emerytalny. Pan się trochę zdenerwował.
Bogdan Zdrojewski wypowiada być może swoją opinię, ale jest zbyt doświadczonym i zbyt ważnym politykiem, żeby wypowiedzieć takie opinie w kompletnym oderwaniu od programu Platformy.
No, oczywiście, że on swoją opinię wygłasza, bo jest politykiem Platformy Obywatelskiej, waszym parlamentarzystą i idzie na ten wywiad jako polityk Platformy Obywatelskiej i mówi o swoich poglądach.
Wygłasza opinię kompletnie sprzeczną z programem Platformy Obywatelskiej. Ja wiem, że Bogdan Zdrojewski dużo czasu spędził w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, ale w Polsce w tym czasie wydarzyło się dużo ważnych rzeczy.
Tak, między Platforma przegrała wybory.
Między innymi to, że przegraliśmy wybory. Musimy z tego wyciągać wnioski.
Poseł Zdrojewski tego nie zauważył?
Jak słucham tej tezy, to wydaje mi się, że nie do końca przeanalizował przyczynę tej wyborczej porażki. My naprawdę wiele miesięcy poświęciliśmy na tę analizę i uważamy, że głosu wyborców trzeba słuchać. Jeśli nie potrafimy ich przekonać do swoich racji, musimy posłuchać tego, co mówią wyborcy.
A Bogdan Zdrojewski już po pana reakcji, kiedy pan zwracał uwagę, że to nie jest pogląd Platformy Obywatelskiej, napisał w internecie tak. Swoich poglądów łatwo nie zmieniam. Jestem wciąż tam, gdzie była wówczas Platforma Obywatelska. Ze swoją argumentacją, odpowiedzialnością, wiedzą. Mam nadzieję, że nie jestem jedyny.
No ale to postawa dosyć taka wygodna. Uważam, że mam rację, inni się mylą. Myślę, że Bogdan Zdrojewski poświęci trochę czasu jako senator, jako parlamentarzysta na to, żeby porozmawiać z koleżankami, kolegami w klubie, posłucha ich opinii i być może wtedy zmieni zdanie albo przynajmniej je zmodyfikuje.
A jeszcze w programie 2016 roku pisaliście tak, należy utrzymać wydłużony wiek emerytalny, bo w długim czasie przyniesie to wszystkim korzyści. Ludziom, rynkowi pracy, funduszom emerytalnym, finansom publicznym. To była błędna diagnoza?
Te argumenty są prawdziwe.
To są dobre argumenty, ale pomysł beznadziejny.
Nie, no Polacy wyraźnie w głosowaniu w wyborach 4 lata temu odrzucili ten pomysł. Uważają, że nie należy poprzez zapisy ustawowe sztywno ograniczać możliwości przejścia na emeryturę.
Ale mówiliście wtedy, że to jest populizm, ten powrót do wieku emerytalnego sprzed waszej reformy.
Oczywiście, że był, bo on nie był.
Czyli pomysł z przywracaniem starego wieku emerytalnego populizm, ale powiedzenie dzisiaj, że należałoby wrócić do waszego pomysłu, to co to jest?
Skoro już został przywrócony ten wcześniejszy wiek emerytalny, no trzeba się czegoś trzymać. Znaczy, tak wrażliwa dziedzina jak system emerytalny wymaga pewnej stabilności. Obywatele mają prawo wiedzieć, w jakich warunkach i na jakich zasadach dostaną za lat kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt emeryturę. Nie może być tak, że co wybory będziemy odwracać to wahadło kompletnie o 180 stopni. Czegoś się musimy trzymać. Werdykt wyborców 4 lata temu był wyraźny. Nie akceptują tego rodzaju rozwiązania większość Polaków. Oczywiście bardzo wielu uważa, że to grozi katastrofą i zadaniem odpowiedzialnych polityków jest znaleźć inne rozwiązanie,
czy pan też uważa, że to będzie katastrofa?
Zachować stabilność systemu emerytalnego mimo braku podwyższenia wieku emerytalnego.
Pan uważa, że pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym poziomie grozi katastrofą?
W momencie, w którym władza nie zbuduje systemu zachęt, które pozwolą realnie dłużej pracować Polakom, dobrowolnie, nieprzymusowo, jak to było wcześniej na podstawie ustawy, jeśli takie mechanizmy nie zostaną wprowadzone, grozi nam katastrofa. O tym mówią ekonomiści, fachowcy i my słuchamy głosu ekonomistów. Ale ten argument dotyczący dalekiej przyszłości, z perspektywy wyborcy, to co się wydarzy za 4, 8, 12 lat jest dosyć nieokreśloną przyszłością. Ludzie chcą dzisiaj, tu i teraz mieć możliwość przechodzenia wcześniej na emeryturę i to trzeba uszanować, trzeba zbudować system zachęt. Dlaczego się pojawił pomysł 13 emerytury 3 lata temu, mógł pan o to zapytać? Właśnie dlatego.
Ale nie zapytam, bo już o tym rozmawialiśmy.
Właśnie dlatego, że zaproponowaliśmy system finansowych zachęt. Jeśli ludziom się będzie opłaciło pracować rok, dwa, trzy dłużej, wielu zdecyduje się pracować dłużej.
Czy senatorowie Platformy Obywatelskiej ujawnią, kto był zastraszany przed wyborami marszałka Senatu?
No to jest kwestia decyzji samych tych senatorów.
A
jest
władze
kilku,
Platformy
którzy
będą namawiały tych
oczywiście
senatorów
zachęcamy
do podjęcia takiej decyzji?
Zachęcamy do tego, to najlepszy sposób na przerwanie takich propozycji korupcyjnych, to ujawnianie tego rodzaju faktów. Wypróbowany sposób zresztą z czasów opozycji, z czasów Solidarności, kiedy SB próbowała inwigilować szeregi Solidarności. Każdy, kto przyszedł i powiedział na spotkaniu swojej komórki o tym, chociażby w czasie stanu wojennego, że jest przedmiotem jakiejś gry operacyjnej SB, był bezpieczny, bo skoro inni o tym wiedzieli, jego atrakcyjność dla SB spadała i to jest sposób na to, żeby walczyć z tego rodzaju praktykami.
Ale to, przepraszam, pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj stosuje takie metody, jakie były stosowane wówczas przez SB?
Jak mówił prezydent Duda, esbeckie metody, odnosząc to zresztą do Antoniego Macierewicza, no to są podobne metody analogiczne. Wyborcy wybrali, dokonali wyboru. Każdy z tych 51 senatorów opozycyjnych kandydował przeciwko kandydatowi do Senatu z PiS-u. Tam wszędzie był kandydat PiS-u. Wyborcy wybrali antyPiS. Jeśli ktoś przed pierwszym posiedzeniem Senatu zapisałby się do PiS-u, to postąpiłby naprawdę w sposób niegodny,
ale czy
zdradziłby swoich wyborców.
Czy dobrze rozumiem, że jeśli teraz przyjdzie jakiś senator Prawa i Sprawiedliwości i powie, chcę iść z wami, chcę być w drużynie Platformy Obywatelskiej, absolutnie zatrzaśniecie mu drzwi przed nosem.
No, jeśli ma takie poglądy, jeśli zmienił zdanie w kwestiach programowych, będziemy się nad tym zastanawiać.
No nie, panie pośle, przed chwilą pan tłumaczył, że wyborcy wybrali tego senatora z tego właśnie powodu, że był reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości. I to teraz go przyjmiecie z otwartymi ramionami, zamykając oczy na to, że jest z PiSu?
To znaczy, proszę
i
zauważyć,
wybrali
że
go te... wyborcy Prawa i Sprawiedliwości?
Nie bierzemy każdego z otwartymi ramionami. Proszę zauważyć, że te transfery polityczne, które zdarzały się w przypadku Platformy Obywatelskiej, bo to jest atrakcyjna partia dla wielu i wyborców, i polityków, one na ogół dokonywały się przed wyborami,
tu chodzi o zasady,
a nie po wyborach.
Jeśli senator był wybrany przez wyborców tej, a nie innej partii, to czy on do końca kadencji nie powinien być w tej właśnie partii?
Uważam, że powinien być wierny wyborcom.
Chociaż, i wy nie powinniście
chociaż
go
wiem,
do siebie.
Że zdarzają się sytuacje, znam takie chociażby również, jeśli chodzi o senatorów PiS-u z poprzedniej kadencji, którzy uważali, że to, co robił PiS z Trybunałem Konstytucyjnym, przekracza ich poziom akceptacji. Były takie przypadki, że te debaty na komisjach senackich inaczej wyglądały niż w Sejmie. To są jednak ludzie, którzy mają mandat większościowy i uważają, że wierność wyborcom jest ważniejsza niż wierność partii. Dlatego mówię o wierności wyborcom, a nie lojalność wobec partii czy listy, z której się kandydowało.
Ale jak sprawdzić, czy wyborcy zaakceptują takie rozwiązanie? Panie pośle, tego nie da się zrobić. Dobrze, obaj o tym wiemy. Stanisław Karczewski w Superekspresie mówi, Platforma będzie jeszcze podejmowała próby transferów i korupcji politycznej senatorów PiS, a marszałek Grodzki też mówił o tym niedawno, że z czasem senatorowie PiS-u będą przechodzić na stronę Platformy Obywatelskiej.
Tak, jeśli ktoś będzie próbował łamać ich sumienia i właśnie zmuszać ich do głosowania sprzecznego z wolą wyborców, może się okazać, że ktoś będzie chciał odejść od nich. Ale my żadnej rekrutacji w PiS-ie nie prowadzimy.
A propos marszałek Grodzki, lubi pan takie...
Zresztą nie mamy co zaoferować, panie redaktorze, jak pan sobie wyobraża? Dostają od swoich stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, dostają intratne propozycje dla członków rodzin, dla najbliższych. Czym możemy przebić PiS? Niczym. To tego tylko ja kwestia heroicznego wyboru, zgodnego z sumieniem, kiedy ktoś uznaje, że nie pozwoli łamać swojego sumienia i wbrew własnemu interesowi materialnemu może przejść do opozycji, choć dzisiaj większości demokratycznej w Senacie.
Lubi pan takie ustawki polityków z dziennikarzami? Marszałek Grodzki pokazuje dziennikarzom Superekspresu, że mieszka w małym pokoiku w hotelu sejmowym w klitce, jak jest napisane, i sam ścieli łóżko, co ważne, co możemy zobaczyć na zdjęciu.
No w takich warunkach wszyscy funkcjonujemy w hotelu sejmowym.
Tak, ale wbrew powszechnej opinii nie są dziennikarze i pokazują, jak ścielą łóżko.
No nie, ale myślę, że to ma swój kontekst. To znaczy te ataki ze strony marszałka Karczewskiego, marszałka poprzedniej kadencji, wydają mi się nie na miejscu, one przekraczają granice takiego, powiedziałbym, poczucia przegranej i rozgoryczenia z tym związanego, które może towarzyszyć marszałkowi Karczewskiemu. Myślę, że powinien zastopować tę swoją tyradę przeciwko panu marszałkowi Grodzkiemu.
Ale te zdjęcia, które pan widzi, one budują powagę urzędu marszałka Senatu?
Ja nie wiem, na tych zdjęciach pan marszałek jest bardzo poważny.
Pan marszałek
jest w garniturze, w krawacie.
Proszę wybaczyć.
Nie, no nie widzę, żeby ścielił łóżko na zdjęciach. Raczej siedzi na kanapie czy przy fotelu i rozmawia z dziennikarzami.
To zapewnia pana, że jest takie zdjęcie.
Tak,
rzeczywiście. Jeszcze nie przyjrzał.
Własnoręcznie, ładnie, dosyć równo zaścielił. Tak.
Świetnie. A chciałby pan, żeby profesor Grodzki wystartował w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej?
No, słyszę takie głosy, słyszę takie opinie, że byłaby to ciekawa kandydatura.
Ale tam pana, czy pan by chciał?
Czy ja bym chciał?
Tak.
No ja już poparłem w kandydatkę konkretną.
Jak się jedną poprze kandydatkę, to już nie można drugiej
nie
osoby?
Nie można drugiej, nie można. Musiałbym wycofać to poparcie.
Ojej, to mało demokratycznie. Inaczej niż w zwykłych wyborach. Bo
nie,
kiedy
no w zwykłych wyborach też
podpisy,
mamy jeden głos.
Nie, ale kiedy składamy na etapie zbierania podpisów kandydatów, to jednak możemy popierać różnych.
To prawda, no ale tego nie sposób zweryfikować nawet z punktu widzenia komisji wyborczej, czy ktoś poparł pięć, czy jedną listę kandydatów.
A przeraził się pan, kiedy usłyszał pan, że Lech Wałęsa poparł Małgorzatę Kidawę-Błońską?
No, pan prezydent Lech Wałęsa ma swoją opinię.
Tak,
rzeczywiście
to,
w ostatnim czasie
wyborami.
Bywa, że ją zmienia, no ale cóż, no.
Nazwał Małgorzatę Kidawę-Błońską mniejszym złem, popierającą jednocześnie.
A jakie jest to większe dobro?
No, przegrał u niego Władysław Kosiniak-Kamysz, jak powiedział Lech Wałęsa.
Nie, no, pan prezydent Wałęsa słynie z tego języka ezopowego, plusy dodatnie, plusy ujemne.
No dobrze, ale będziecie teraz prosić Lecha Wałęsa o to, żeby występował na konwencjach, wiecach, spotkaniach wyborczych Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy innego kandydata, jeśli taki będzie z
platformy? Myślę, że to będzie zależało już od tego kandydata i jego sztabu, kogo będzie chciał zaprosić na spotkanie. Lech Wałęsa zawsze mówi to, co myśli, prosto z mostu, nie zawsze myśli to, czego oczekiwaliby od niego ci, którzy go zapraszają, ale jest najbardziej znanym Polakiem dziś na świecie, może obok Roberta Lewandowskiego, i z całą pewnością będziemy się odnosić do niego z honorami.
A kto wymyślił, panie pośle, że na ostatniej prostej kampanii wyborczej, tej parlamentarnej, dobrze Platformie Obywatelskiej zrobi obecność Lecha Wałęsy na waszej konwencji wyborczej?
No, z tego, co słyszałem, sam Lech Wałęsa chciał wziąć udział w naszej konwencji.
I nikt nie przemyślał, z czym się to wiąże?
Zawsze się wiąże z ryzykiem obecność takiej postaci, która słynie z bezkompromisowości.
To kto się na to zgodził, panie pośle?
Organizatorzy.
A kto organizował tę konwencję wyborczą?
Ja nie wiem, kto osobiście, naprawdę nie wiem, kto osobiście podejmował tę decyzję.
Nie byłem w tym gronie. Politycy Platformy Obywatelskiej nie wiedzą, jak będzie wyglądała konwencja wyborcza. Chce nam pan to powiedzieć? Ja mam w to uwierzyć, a słuchacze już przede wszystkim.
Nie wszystkie szczegóły są mi znane. To była kampania, w której ja też uczestniczyłem, też miałem swoje zadania w swoim okręgu wyborczym.
To akurat kto był organizatorem?
Przy tym spotkaniu,
proszę zobaczyć, panie pośle.
Przy tym spotkaniu, organizacji tego spotkania mi nie było.
Kto organizował tę konwencję i kto zdecydował, że tam był Lech Wałęsa?
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Nie byłem w tym gronie, nie potrafię wskazać tej osoby, która wpadła na ten pomysł.
Ale pan nie wie, kto akceptował
takie plany?
Nie,
naprawdę nie wiem. Nie byłem na tym spotkaniu.
Nie wie pan, kto był w sztabie wyborczym?
Wiem, kto był w sztabie wyborczym, ale nie wiem, czy na tym spotkaniu byli przedstawiciele sztabu, czy jakieś inne gremium, które zajmowało się organizacją właśnie tego eventu, podjęło tę decyzję.
A jak będą wyglądały wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej?
Dowiemy się tego wszystkiego najpóźniej 14 grudnia. Wtedy ma ruszyć kalendarz wyborczy, ma zostać podjęta uchwała o rozpisaniu wyborów. Wiemy, że nowy przewodniczący powinien być wybrany przed 25 stycznia, bo wtedy kończy się kadencja, obecna kadencja przewodniczącego.
Ale będą dyskusje, będą otwarte dyskusje, które
myślę,
zobaczymy
tak.
Starcie kandydatów
myślę, tak.
na przewodniczącego Platformy
myślę,
Obywatelskiej?
Myślę, że będą dyskusje, atmosfera jest gorąca.
Nie, ale takie dyskusje, które pokażecie na zewnątrz.
Które będą
dyskusje.
Otwarte? Myślę, że takie też się będą zdarzać. Zresztą my nie prześwietlamy osób, które wchodzą na spotkania. Te spotkania, nawet członków Platformy, one często są otwarte i tam nie ma bramek i ochroniarzy, którzy weryfikują, czy ktoś wnosi telefon czy kamerę.
Czyli to będzie powtórka prawyborów de facto, jeśli chodzi o schemat działania, wybór
przewodniczącego? Nie. Tutaj nie będziemy się starali specjalnie epatować naszymi kwestiami wewnętrznymi wszystkich wyborców. Myślę, że kampania prezydencka jest ważniejsza po prostu, ale chcemy być wierni temu wyborowi dotyczącemu demokratycznego wyboru powołania właśnie przewodniczącego Platformy. Uważamy, że to jest ważny element takiego kodu genetycznego Platformy, żeby te wybory były jak najbardziej demokratyczne, żeby wszyscy członkowie mogli się w tej sprawie wypowiedzieć.
A widział pan sondaż w Gazecie Wyborczej, który pokazuje, że nawet zwolennicy Koalicji Obywatelskiej nie chcą Grzegorza Schetyny na jej czele. Grzegorz Schetyna przegrywa i z Borysem Budką, i z Małgorzatą Kidawą-Błońską, i z Donaldem Tuskiem, i z Rafałem Trzaskowskim, i z Barbarą Nowacką.
No, niewątpliwie są bardziej popularni politycy Platformy dzisiaj.
To dlaczego
o tym wiemy
tak jest?
Od dawna w sondażach. No, to jest kwestia roli, jaką przyjął Grzegorz Schetyna. To jest, mi przychodzi do głowy obraz piłkarski, bo teraz żyjemy końcówką eliminacji Euro. To jest taki playmaker, to jest rozgrywający. To nie jest napastnik, którego nazwisko wszyscy znają, bo strzela bramki. To jest ktoś, kto wypracowuje sytuację, który rozgrywa piłkę, który dba o to, żeby cała drużyna dobrze funkcjonowała.
A Platforma Obywatelska potrzebuje dzisiaj playmakera
sekcji,
czy jednak napastnika?
Potrzebuje jednego i drugiego z całą pewnością.
Ale Grzegorz Schetyna nie jest, nie ma tych dwóch ról w sobie, nie
no
ma
właśnie,
tych dwóch osób w
pytanie,
sobie.
Pytanie, czy jest ktoś taki, kto potrafi obie te role pogodzić?
Nie ma kogoś takiego?
Będziemy się rozglądać. Temu służy właśnie procedura demokratyczna, żebyśmy mogli to ocenić. U nas to naprawdę wszystko odbywa się oddolnie i opinia każdego z prawie 40 tysięcy członków Platformy będzie się liczyła.
Ewa Kopacz i Donald Tusk będą jutro w Sejmie, żeby wysłuchać exposé Mateusza Morawieckiego?
Nie wiem, jaką decyzję podjęła pani premier Ewa Kopacz, czy będzie jutro w Sejmie.
Namawialiście ją do tego?
No, to jest osobista decyzja. Myślę, że my zawsze staraliśmy się uszanować te dobre zwyczaje parlamentarne, według których niezależnie od opcji politycznej są pewne kwestie, które powinny nas łączyć. Tą kwestią jest z całą pewnością dochowywanie obyczajów tych reguł demokratycznych.
Czyli byli premierzy powinni wysłuchać exposé.
Ja nie chcę mówić o jakimś rodzaju zobowiązania. Mówię o tym, że dla nas to jest ważne, żeby szanować te reguły. Jeśli druga strona również je szanuje, to myślę, że to jest pole ważnego kompromisu.
Panie pośle, proszę wybaczyć, ale nie rozumiem. Co dla was jest ważne?
No, ważne jest to, żeby szanować takie reguły parlamentarne.
Jakie?
Czy demokratyczne, dotyczące chociażby tego, że premierowi należy się szacunek bez względu na to, z jakiej formacji się wywodzi.
I premier
nawet jeśli z jego polityką się nie zgadzamy.
Tak, na jest to konkretne posiedzenie.
Jest to ważny gest. Ja rozumiem, że on może być związany z pomysłem na kampanię wyborczą prezydencką, że to może wynikać z chęci tego, żeby pokazywać teraz łagodną twarz PiSu, bo o tym mówią eksperci, że tutaj to ostatnie wystąpienie prezesa Kaczyńskiego temu ma służyć, że to może być taka zwykła ściema, oszustwo, ale jakby niezależnie od tego, że musimy mieć z tyłu głowy świadomość, że to może być element jakiejś manipulacji, warto, myślę, tych reguł dochowywać.
Czyli, żeby
gotowości,
dobrze
tak.
Warto, żeby była premier Ewa Kopacz wysłuchała tego na
jak
miejscu.
Jak mówiłem,
tego,
to jest osobista decyzja,
Morawiecki.
Ale z pewnością nasi parlamentarzyści...
Ona jest jednak polityczna, panie pośle, nie tylko osobista,
tak.
No bo Ewa Kopacz jest politykiem Platformy Obywatelskiej wciąż, ważnym politykiem.
Nie wiem, jak wygląda kalendarz pani premier Kopacz, bo
nie
sprawdzałem, znaczy wiem, że w tym czasie jest zaproszona do udziału w szczycie Europejskiej Partii Ludowej. Z jakiegoś powodu PiS wybrał taki właśnie termin exposé, kiedy odbywa się wybór przewodniczącego Europejskiej Partii
Platformie
Ludowej.
Obywatelskiej i Europejskiej Partii Ludowej.
Nie wiem, może tutaj nie ma żadnej złośliwości wobec Donalda Tuska, ale pozwoli pan, że będę uważał, że coś może być na rzecz.
To na koniec krótko, co chciałby pan usłyszeć od premiera w jego kolejnym exposé?
Kilka rzeczy na pewno. Myślę, że w takiej warstwie bardzo roboczej informacji na temat stanu finansów państwa, bo te pierwsze ruchy PiS-u w tej kadencji pokazują, że dzieje się coś bardzo niepokojącego, a ktoś, kto był do niedawna ministrem finansów, dziś jest premierem i ubiega się o możliwość sprawowania tej funkcji przez kolejne lata, powinien uczciwie powiedzieć Polakom, co się dzieje z budżetem.
A co dalej? Bo finanse to jedna rzecz.
Najważniejsze problemy. Służba zdrowia, edukacja, zapaść w służbie zdrowia, dramat w edukacji, no i oczywiście kwestie ekologiczne i te klimatyczne i dotyczące kwestii smogu.
Który... No jest nowy minister do spraw klimatu. To jest zmiana w strukturze Rady Ministrów.
Będziemy starali się zmusić tego ministra, żeby rzeczywiście zajął się kwestiami klimatycznymi, bo te ruchy dotychczas podejmowane przez rząd są bardziej ruchami pozorowanymi, a właściwie idą w kompletnie inną stronę. Proszę zauważyć, że udział energetyki odnawialnej w naszym bilansie energetycznym w ostatnich 4 latach zmalał w Polsce, choć od lat rósł. Ale myślę, że to, co ciekawiłoby Polaków, to również te kwestie, powiedziałbym, takie polityczno-moralne, bo nie jest czymś normalnym, że premier Morawiecki wchodzi w nową kadencję, nie ujawniając w pełni swojego majątku. Prezes Kaczyński obiecał przy poprzedniej kampanii wyborczej europejskiej, że szybko zostanie przeforsowana ustawa i majątek przepisany przez premiera Morawieckiego na jego małżonkę zostanie ujawniony. Ustawa została przez PiS uchwalona.
I co się stało?
I prezydent uznał, że...
No właśnie.
Prezydent, przypuszczam, że w porozumieniu z prezesem, jak to zwykle bywa, uznał, że trzeba tę ustawę schować na półkę u pani...
Jak to schować na półkę?
Magister
Wysłał
Przyłębskiej.
Do Trybunału Konstytucyjnego.
U pani prezes Przyłębskiej. No tak, to znaczy, że Trybunał przez kolejne 10 lat tą sprawą może się nie zająć. Zważywszy na to, że działa dzisiaj niezwykle opieszale, to bardzo możliwe i premier Morawiecki nadal nie ujawni swojego majątku, co jest niepokojące, bo jednak na kim jak na kim, ale na premierze nie powinien, na premiera nie powinien rzucać cień tego znaku zapytania, czy nabył swój majątek we właściwy, w legalny sposób, jak ten majątek wygląda, z czego właściwie żyje premier. Czy płacą mu polscy podatnicy, czy ktoś inny użytkujący jego majątek?
Absolutnie na koniec. Skoro jest nowy układ w Radzie Ministrów, nowy układ ministrów, kiedy restrukturyzacja gabinetu cieni Platformy Obywatelskiej?
No zobaczymy. To decyzje zarządu krajowego. Ten kalendarz
układacie
polityczny...
To od nowa?
kalendarz polityczny to po pierwsze wybory marszałka Senatu. Udało się, działa. Po drugie wybory w klubie. Udało się, działa. Trzeci element, wyłonienie kandydata na prezydenta.
Będzie działał gabinet cieni Platformy przez kolejną kadencję?
Nie rozmawialiśmy o tym na zarządzie. To myślę kwestia najbliższych tygodni. Dziś najważniejsze jest wyłonienie kandydata na prezydenta.
Kwestia najbliższych tygodni. No, dużo czasu przed nami.
Ja wiem, że posłowie nie próżnują. Naprawdę zajmujemy się tymi ustawiami, które trafiają do Sejmu kilka minut po tym, jak trafiają. Już są na biurkach naszych posłów i nad nimi pracujemy, niezależnie od tego, jak funkcjonuje gabinet cieni.
Jan Grabiec, Marcin Zaborski, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Do zobaczenia.